Jesteśmy dzisiaj świadkami powołania apostołów, którzy mają doświadczenie nieudanego połowu, stracona noc, zmęczenie, są niewyspani, rozczarowani i pewnie źli. No i właśnie wtedy, kiedy są rozczarowani, zmęczeni i niewyspani, właśnie wtedy przychodzi do nich Jezus. To jest ważne, żeby sobie to uświadomić. Nie wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci. Jezus może przyjść w sytuacji, w której się tego nie spodziewamy. Ale po co Jezus przychodzi? Nie przychodzi ich pocieszać w jakiś tani sposób. Tak jak niektórzy pocieszają. Nic się nie stało. Stało się. Jakoś to będzie. Ale jak? Jezus każe im jeszcze raz wypłynąć. Jezus, wiemy, że nie był rybakiem, był synem cieśli, tak o nim mówiono. To Piotr był rybakiem i pewnie znał swoje rzemiosło. Tłumaczy się, że był na tej głębi i że niczego nie złowił. Jezus każe mu mimo to płynąć. I tu jest posłuszeństwo ważne. Bo Piotr mówi: na Twoje słowo wypłynę i zarzucę sieci. No i jest ten cudowny połów, który staje się źródłem głębokiej radości, kiedy już dopłynęli do brzegu, wyciągnęli sieci i łodzie, to wtedy mogła przyjść myśl: no teraz można konsumować cud. Część sprzedamy, część damy ubogim, część uwędzimy, część posolimy. No i połów, jakiego nigdy nie było. I właśnie wtedy Jezus każe to wszystko zostawić. O ile łatwiej jest zostawić pustą łódź i puste sieci i brzeg, na którym nikt nie czeka. Nie ma nikogo. A Jezus najpierw daje doświadczenie cudownego połowu, a potem mówi: a teraz to wszystko zostawcie. Dziwna jest ta pedagogia Boża. Bóg uczy wolności każdego z nas. Zarówno wobec klęsk, wobec tego, co nam się nie udaje, a każdemu z nas coś się w życiu nie udało. I uczy wolności wobec tego, co jest udane, wspaniałe. Mówimy: powodzenie, szczęście. Mamy pozostać wolni zarówno wobec rzeczy, które nas cieszą, i wobec tych, które wpadają nas w przygnębienie. Tak uczył Piotra i jego towarzyszy. To pierwsze wezwanie spotkało się z posłuszeństwem. Ale ono było, powiedzmy, zaledwie przymiarką do tego drugiego powołania. Bo to jest ciągle to samo jezioro, ten sam brzeg, ta sama łódź. To jest ten sam świat. Ale Jezus potem, po tym cudzie, każe im pójść o wiele dalej, gdzie jeszcze nigdy nie byli. Piotr zawędruje aż do Rzymu. Jakub aż do Santiago de Compostela. Andrzej aż do Konstantynopola. Człowiek, który nie ma wolności, nie ruszy je z miejsca. Nie zostanie. No bo bez siebie ktoś ci mówi, zostaw Puławy i jedź nieznane. A ty mówisz, a ja mam tutaj dzieci, wnuki, mam grób, tu mam koleżanki, tu mam Uniwersytet Trzeciego Wieku, tu mam kółko różańcowe. To jest mój świat. A Jezus mówi, zostaw kółko różańcowe, zostaw Uniwersytet Trzeciego Wieku, zostaw Puławy, zostaw wnuki. I jedź. Ilu to zrobi? Wolność, która jest konieczna, żeby tak dysponować swoim życiem, że mogę to zostawić. I tak kiedyś zostawimy w ogóle. Będziemy odchodzić. Może nie do Rzymu, może nie do Konstantynopola, ale na Budowlanych. Albo na Piaskową. Albo na Włostowice. I trzeba to zostawić. W jednym z kibuców nad Jeziorem Galilejskim, kibuc to jest spółdzielnia produkcyjna. One powstawały po 1948 roku, kiedy powstało państwo Izrael. Żydzi, którzy się osiedlali, tworzyli takie spółdzielnie produkcyjne, które istnieją do dzisiaj. Mieli taką pewną wspólnotę dóbr. Część zostawiali na swoje utrzymanie, część sprzedawali. W jednym z tych kibuców jest szkielet łodzi, która chyba w 1967 czy 1969 roku, kiedy był najniższy poziom wód w Jeziorze Galilejskim, wyłoniła się nad powierzchnię wody. Wezwano archeologów, wyciągnięto tę łódź, ten szkielet. Okazało się, że jest z 12 gatunków drewna. No i nazwana została ta łódź łodzią Piotra. Stanowisko było niedaleko Magdali, skąd pochodziła Maria Magdalena. I jest, turyści, pielgrzymi mogą oglądać szkielet tej łodzi. Datacją, metodą węgla radioaktywnego, zbadano z czasów Jezusa. Być może faktycznie jest to ta łódź, o której jest mowa dzisiaj. Dlatego też łódź stanie się symbolem Kościoła, a Piotr symbolem sterników tej łodzi, bo będzie pierwszym wśród równych. Tak oto Bóg robi pewne doświadczenie z konkretnymi ludźmi, ucząc ich wolności. Nie udało ci się? Nie rozpaczaj. Udało ci się? Nie ulegaj pysze. Bóg dał ci tę łaskę. On uczynił to możliwym. Mamy zachować wolność. To jest bardzo trudne. Wolność nie jest łatwą rzeczą. Wszyscy krzyczą o wolności, tylko jak się ich zapyta, to nie wiedzą, jaka jest jakby definicja, istota, sens tej wolności. Po co jest ta wolność potrzebna człowiekowi? Do czego ona służy? Czy służy do tego, żeby robić to, na co się ma ochotę? Czy też, żeby dokonywać sensownych wyborów, rozeznając? wolę Pana. Piotr mógł odpowiedzieć inaczej, mógł powiedzieć, jestem zmęczony, mam dość, idę spać. I mógł nie posłuchać, ale posłuchał. I to zdumienie Piotra, to zadziwienie Piotra, a nigdy nie widział takiego połowu. Wolność. Tego nas uczy Jezus. Słyszeliśmy z tego fragmentu listu do Kolosan, że Bóg wyrwał nas z władzy ciemności i przeniósł nas do światła. Ciemność jest królestwem demonów. Demon jest księciem ciemności. A Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Dlatego zbawienie przedstawione jest jako wyprowadzenie człowieka z ciemności ku światłu. I to robi Bóg. Zawsze wyprowadza nas z jakiejś ciemności, w którą wejdziemy. Światło. To jest tak jak dziecko, które weszło w jakiś długi tunel gigantyczny i nie wie, co jest na końcu. Czy jest wyjście, czy nie ma. I trzeba je przeprowadzić, żeby nie zginęło. I to robi Bóg. Wyprowadza nas ku światu. Zawsze tak robi. Dlatego jeden z psalmów mówi, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jest psalm pielgrzymów, którzy szli do Jerozolimy. We wprowadzeniu do liturgii powiedziałem, że wspominamy dzisiaj siostry zakonne z Nowogródka. Ocalała tylko jedna, którą przełożona zostawiła w szpitalu. Powiedziała, że sama się opiekować chorymi i ma zapamiętać miejsce naszej śmierci. I zapamiętała. I w latach 70. dokonana została w tym miejscu ekshumacja. Każda z tych sióstr została pobłogosławiona przez przełożoną. Czyli było błogosławieństwo, strzał, błogosławieństwo, strzał. I tak 11 razy. Ale przełożonej już nikt nie błogosławił. Umarła bez błogosławieństwa. I były dzielne. Żadna nie zaparła się wiary. Kiedy szły do zakonu, do nowicjatu, czy wcześniej do postulatu, kiedy składały śluby czasowe, żadna z nich nie mogła przewidzieć, że przyjdzie im przejść przez taką próbę. Szły, żeby służyć Jezusowi. Żeby służyć rodzinom, żeby służyć chorym. I służyły. Ale w pewnym momencie Bóg zapragnął ofiary z ich życia. I one złożyły się w ofierze. Naprawdę tutaj chyba przy 8 stacji drugiej krzyżowej są ich relikwie. Warto się pomodlić. Bo to jest świadectwo, że są rzeczy większe niż życie. Są rzeczy większe niż przyjemność, są rzeczy większe niż samozadowolenie, niż tak zwane szczęście. Są rzeczy większe. Te siostry nas do tego przekonują. Także możemy tylko dziękować, że są tacy ludzie, że byli, są i prawdopodobnie będą. To Bóg wyprowadza z ciemności do przedziwnego światła. Amen.